Jaki był najgłośniejszy doping w historii? Okej, nie będę udawał, że wiem. Natomiast moim mocnym faworytem, ze względu na okoliczności i przede wszystkim to, co opisują świadkowie, byłby tutaj pierwszy mecz pomiędzy Polską a ZSRR, rozegrany na naszych ziemiach. To był mecz absolutnie niezwykły, a jeśli ówczesny Stadion Śląski byłby tego dnia zadaszony, to czysta nienawiść skraplałaby się gdzieś pewnie pod sufitem. Jaka była atmosfera na jednym z najważniejszych meczów w dziejach polskiej piłki nożnej? O tym już teraz w programie W Drewniakach przez Sport. W jednym z poprzednich odcinków, których swoją drogą bez problemu odsłuchać można na stronie Radia Lublin, ustaliliśmy sobie, że przed II wojną światową reprezentacja Polski w piłce nożnej była, że się tak kolokwialnie wyrażę, nie w kij dmuchał. Najlepiej świadczy o tym to, co pokazała na mistrzostwach we Francji w roku 1938, ale nie ma się co powtarzać. Podkreśliłem to tutaj głównie po to, żeby zaznaczyć, że takiej drużyny próżno było szukać przez kolejne dekady i do kolejnych mistrzostw świata nasi dostali się dopiero po 36 latach, czyli jak ktoś może sobie szybko policzył, w roku 1974. Może ktoś się zastanawia, czemu tak się stało? Powodów było kilka, może faktycznie nie byli to piłkarze takiej klasy jak przed wojną, jednak ważniejszym czynnikiem był brak ogrania naszej reprezentacji z innymi silnymi drużynami. Przez lata 40. i 50. nasi mieli okazję grać albo z piłkarskimi miernotami jak Turcja czy Finlandia, albo z państwami bloku wschodniego z jednym wyjątkiem – Związkiem Radzieckim. Czemu? Obawiano się kontaktu reprezentacji ZSRR z polską publicznością, która delikatnie mówiąc nie za bardzo lubiła zaborcę, który przyniósł nam wolność w zestawie z cierpieniem, śmiercią i w zasadzie nową okupacją. A gdyby nie daj Boże spotkały się grupy kibiców obu reprezentacji? Wolano więc unikać takich spotkań. Ale nie mogło to trwać wiecznie i wreszcie przy okazji eliminacji do Mistrzostw Świata w Szwecji losowanie postawiło te drużyny naprzeciwko siebie. Był rok 1958. Pierwszy mecz odbył się w Moskwie i nasi przegrali go dość gładko, 0-3. Jednak rewanż miał się odbyć w Chorzowie, na Stadionie Śląskim i pewnie w najgorszych koszmarach radzieccy reprezentanci nie śnili o takim przyjęciu przez Polaków. Obecność w dużej grupie ciasno upchanych ludzi zapewniała zgromadzonym to, na co nie mogli liczyć na co dzień – względną anonimowość i bezkarność za otwarte manifestowanie nienawiści do ZSRR. Mecz zaplanowano na 12, ale stadion huczał już od rana, a przyszło na niego 100 tysięcy kibiców. W trosce o bezpieczeństwo sowieckich piłkarzy ich rozgrzewka odbyła się na bocznym boisku, ale w końcu musieli wejść na murawę. Podejrzewam, że w piekle jest przyjaźniejsza atmosfera niż na Stadionie Śląskim tego dnia. Polski obrońca Stefan Floreński tak wspominał atmosferę na meczu. Ruskie mieli strach w oczach, ryk widowni wręcz paraliżował, po plecach przebiegały niciarki z wrażenia, ale to mobilizowało. Dla nich ten wrzask z trybun, jakiego już nigdy nie słyszałem, musiał być przerażający. I mówił to człowiek, który rozegrał ponad 250 spotkań w Górniku Zabrze, na którego meczach atmosfera też często bywała gorąca. Tym bardziej, że z tą drużyną zjeździł przecież kawał świata i niejedno widział. To jednak nie koniec, bo nienawiść za trzymanie nas po wojnie pod kontrolą to jedno, ale wspomnienia z przeszłości nadal żyły. Aż strach pomyśleć, co czuł bramkarz Edward Szymkowiak, którego ojciec zginął w Katyniu, czy Edmund Ziętara, który po wojnie musiał się ukrywać przed NKWD. A poza naszymi piłkarzami zdecydowana większość ludzi na trybunach też miała kogoś bliskiego, kogo straciła w wyniku radzieckich operacji, które z pokojem nic wspólnego nie miały. Każdy chciał zemsty i zemstę otrzymał. Jeśli doping zaraz po pierwszym gwizdku określimy jako bardzo głośny, to nawet nie wyobrażam sobie tego, co działo się w 43 minucie, kiedy Polacy strzelili bramkę na 1-0. Absolutnym bohaterem spotkania został Gerard Cieślik, który dla naszej reprezentacji strzelił dwie bramki. Radzieccy piłkarze zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem, a euforia po końcowym gwizdku musiała być ogłuszająca. Żeby pozostać uczciwym, to należy wspomnieć, że trzeci decydujący mecz Sowieci wygrali 2-0, ale ten rozgrywany był już w Lipsku, gdzie do kibicowania spędzono około 100 tysięcy radzieckich żołnierzy z okolicznych baz Armii Czerwonej. Nie pozwolono sobie na powtórkę z Chorzowa, który radzieccy piłkarze do końca swoich dni wspominali jak największy koszmar. Przez te kilkadziesiąt minut Polacy na trybunach i na boisku pokazali sowieckiemu okupantowi, że mimo długich już lat indoktrynacji, pamięć o minionych wydarzeniach ma się w podbitym kraju bardzo dobrze. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!